Bardzo serdecznie witam słuchaczy. Tym razem nie dokładnie Słowa Bożego, ale katechizmu Kościoła katolickiego. Ale katechizm został zbudowany na Piśmie Świętym i na tradycji Kościoła. I stąd nawet jeśli trudno się go czyta, to jednak będziemy się go trzymać i próbować poszerzać swoją świadomość, dlatego że to jest dla nas prawdziwe źródło, w którym zebrane jest przede wszystkim Słowo Boże, a poza tym tradycja Kościoła, tradycja nauczycieli Kościoła, którym Pan Bóg podarował rozumienie pewnych tajemnic. I dzisiaj chciałbym przybliżyć taką jedną tajemnicę, a mianowicie wierzę w Ojca Wszechmogącego. Ojciec Wszechmogący. Właśnie tym zwrotem dzisiaj się zajmę. W katechizmie, w tych punktach, które teraz tutaj omawiamy dzisiaj, czytamy tak. Chrześcijanie są chrzczeni w imię, a nie w imiona Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec Wszechmogący i Jego jedyny Syn i Duch Święty, czyli Trójca Święta. I o tej tajemnicy mówiłem ostatnio, a dzisiaj zaczynamy rozważania tych poszczególnych osób, a zatem właśnie Ojciec Wszechmogący. Katechizm tak właśnie to łączy ze słowem Ojciec w odniesieniu do Boga, łączy słowo Wszechmogący. I tym też teraz przez chwilę chcę to wyjaśnić, bo też i w katechizmie mamy takie punkty, które nam próbują przybliżyć, na czym polega ta wszechmoc Pana Boga. Jest ona powszechna, wszechmoc Pana Boga jest miłująca, jest też tajemnicza. To oczywiście tylko słowa i trzeba je jakoś sobie przybliżać. Słowa mają znaczenie tylko wtedy, kiedy je rozumiemy. Najlepszy przykład, że kiedy to samo zdanie Bóg jest miłością, ktoś powie do nas po hebrajsku czy po eskimosku, to nawet nie będziemy wiedzieli, że chodzi o miłość Pana Boga. Ale to dotyczy też i słów, które niby są wypowiadane w naszym języku polskim, bo znamy i słowo, że powszechny, miłujący, tajemniczy, a jednak w tym kontekście, czyli w odniesieniu do Pana Boga, trzeba uczyć się rozumieć, co te słowa znaczą. To, że wszechmoc Pana Boga jest powszechna, oznacza, że Bóg wszystko stworzył. To po pierwsze. A to, że również ta wszechmoc Pana Boga jest powszechna, oznacza również, że Pan Bóg wszystko może. Że Pan Bóg wszystko może, że nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. To znaczy, że dla Pana Boga nic nie jest niemożliwe. Ponieważ jest On stwórcą wszystkiego i w związku z tym bez żadnych ograniczeń może wszystkim zarządzać. Może zarządzać więc i naszym zgromadzeniem, i tym osiedlem, i tym miastem, i tym województwem, państwem. I tak możemy to rozszerzać aż po same krańce wszechświata, czyli świata realnego, widzialnego, który istnieje. Katechizm stwierdza, że Bóg jest Panem Wszechświata, którego porządek sam ustalił i który jest Mu całkowicie poddany i uległy. A jeśli nam się wydaje, że coś Panu Bogu nie jest uległe, że nie jest poddane, jeśli chodzi o stworzenie, to są tylko nasze wrażenia. Trochę inaczej jest z człowiekiem, tak jak i z aniołami. Oczywiście w stworzeniu całkowicie jesteśmy mu poddani i zależni. Choć jest i w nas, i w aniołach coś, co Pan Bóg wyłącza z tej swojej wszechmocy. to jest nasza wolność. I również u aniołów też będzie za ileś tam punktów omawiana tajemnica tych istot, kim one są. W każdym razie też moją wolność, tak samo jak my. I to jest przestrzeń, którą Pan Bóg oddał w nasze ręce, każdego z nas, i jej nie narusza. Nie narusza. To znaczy, że człowiek może decydować o sobie samym. I to jest bardzo ważne. Tutaj przypomina mi się pewne teraz takie zdanie, no wyrwane z kontekstu mogłoby niewiele znaczyć, ale wypowiada je Viktor Frankl, który był więźniem obozu koncentracyjnego i również lekarzem psychiatrą, który po wojnie przez wiele lat leczył ludzi chorych psychicznie. I to on właśnie w jednym ze swoich konferencji międzynarodowych powiedział takie zdanie. W każdej sytuacji człowiek nadal zachowuje zdolność decydowania o sobie samym. To jest niezwykle istotne zdanie. Ponieważ my często ograniczamy samych siebie. Ograniczamy swoją wolność. A to tym, że jesteśmy chorzy, a to tym, że warunki nas ograniczają, albo wiek, albo brak pieniędzy i tak dalej. Jeśli chodzi o naszą wewnętrzną przestrzeń i podejmowanie decyzji na temat tego, komu służę, kim chcę być, do kogo chcę być podobny, w każdej sytuacji człowiek zachowuje zdolność decydowania o sobie samym. Dzisiaj, tak na marginesie, akurat miałem rozmowę z mężczyzną, 55 lat, który właściwie od 15 lat nie wychodzi z depresji. Podejmuje pracę, ale tę pracę traci. Cały ciężar prowadzenia domu spoczywa na żonie. I dzisiaj odbyła się między nami taka rozmowa, w której właśnie przywołałem mu to zdanie. I to zdanie było dla niego. On już jest bardzo uwikłany w swoją chorobę. To już jest taka bardzo przewlekła depresja. I może mu się rzeczywiście mieszać, gdzie jest jego choroba, a gdzie jest jego zła wola. Ale nie można za jego stan oskarżyć czy obciążyć tylko jego chorobę. W każdej sytuacji człowiek zachowuje zdolność decydowania o sobie samym. A zatem zachowuje zdolność, żeby ten dzisiejszy dzień przeżyć nie dla siebie, ale dla innych. Warunek jest taki, że w naszym życiu będą istniały takie wartości, czy też takie osoby, które kochamy, dla których będziemy ten dzień chcieli przeżyć. Jest to niezwykle ważne zdanie dla nas. A zatem wszechmoc Pana Boga jest powszechna. Po drugie, wszechmoc Pana Boga jest też miłująca. Z tego, że Bóg wszystko może, niewiele by dla nas wynikało, albo też nie bardzo byśmy mogli temu zaufać, gdyby nie inna prawda związana z Bogiem, z Jego wszechmocą, że ta Jego wszechmoc jest miłująca. I mówimy tutaj o wszechmocy, a nie tylko o pewnych wybranych częściach stworzenia, które Bóg obdarza miłością. Mówimy o wszechmocy, że wszechmoc Pana Boga, czyli całe stworzenie, któremu podlega, że ta wszechmoc Pana Boga wobec tego, co stworzył, jest miłująca. Że ta wszechmoc jest miłująca. Święty Paweł powołuje się na deklarację, jaką Pan Bóg składa człowiekowi w drugim liście do Koryntian. Będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Bóg Wszechmogący. Katechizm wymienia, że Bóg traktuje człowieka po synowsku. Mówi tak. Czy w jaki sposób Bóg jest ojcem dla człowieka? Gdy troszczy się o nasze potrzeby. Po drugie, przez przybrane synostwo. Przy czym tutaj zaznaczam, że ten termin synostwo używany w Biblii dotyczy kobiet i mężczyzn. I musimy też to zapamiętać, że kiedy, zwłaszcza Nowy Testament, nauka, teologia świętego Pawła mówi o usynowieniu, to mówi o nas wszystkich, ponieważ może to jest słabość akurat naszego języka polskiego, ale nie ma w naszym języku ucórkowienia. Jest słowo usynowienia. Usynowienia. I w tym właśnie my się tutaj mieścimy. A zatem Bóg jest Ojcem właśnie, kiedy troszczy się o nasze potrzeby przez przybrane synostwo, a wreszcie po trzecie przez swoje nieskończone miłosierdzie, ponieważ On najbardziej okazuje swoją wszechmoc dobrowolnie, odpuszczając grzech. Jeżeli ktoś ma to bardzo głęboko wyryte doświadczenie grzechu, ma świadomość grzeszności, to wówczas dla niego to jest niezwykle istotne, niezwykle ważne, że Bóg swoją miłość rozszerza na miłosierdzie i że jest ktoś, kto może nam darować winę, ponieważ nie może tego, no winy może nam ktoś darować, może nam przebaczyć, ale nikt nie potrafi uwolnić nas z poczucia no, jakiejś kary za to, co zrobiliśmy, ze skutków, które grzech zostawia. Nikt nie jest w stanie nas z tego uwolnić. I dla nas to jest niewiarygodna łaska, że my, popełniając grzechy, niektóre pociągające ze sobą poważne konsekwencje w naszym życiu, możemy oprzeć się, szukając jakiejś podstawy do własnej godności, możemy się oprzeć na kimś innym niż na sobie. Skoro sobie już nie możemy ufać, bo jakoś siebie zdradziliśmy, nie dotrzymaliśmy słowa, sami siebie się wstydzimy, zostaje Bóg, który objawia nam, że jest miłujący i że ta Jego miłość jest wszechmocna, częścią Jego wszechmocy. Ta wszechmoc Pana Boga jest również tajemnicza. Tajemnicza to znaczy, że możemy rozumieć tajemnicę Pana Boga, w ogóle jej istnienie, tylko przez wiarę. To znaczy, że wszechmocy Pana Boga nie da się udowodnić na drodze eksperymentów. Eksperymenty nie udowodnią nam, że jest wszechmoc Pana Boga. To na przykład 10 plag egipskich, które były znakiem, dowodem Bożej wszechmocy. Dzisiaj nauka potrafi tak sobie na własny użytek zinterpretować, że wszystko sobie może wytłumaczyć. Może są takie teorie, które wszystkie te 10 plag wyjaśniają tak po ludzku. No i chcę powiedzieć, że może nawet to da się wytłumaczyć. Tak? Natomiast cud polegał na pewnym zbiegu wydarzeń w pewnym czasie. Nawet z tego powodu był to cud, jak Bożej Wszechmocy. Ale też dokonał Pan Bóg w historii Kościoła kilku takich znaków, których nawet pan Dawkins nie może ich objąć, więc udaje, że w ogóle ich nie ma. To ten, który właśnie obala Pana Boga, Anglik, próbuje przynajmniej. Zdarzały się i takie cuda, gdzie człowiek nie miał ręki, a tę rękę odzyskiwał. Takie bardzo namacalne. No bo wszystkie inne to on sobie jest w stanie wytłumaczyć. No jeżeli rozum jest zimny, jeżeli ten rozum nie ma w sobie odrobiny pokory, żeby uznać, że jest ktoś większy ode mnie, od mojego rozumu, no to on będzie wszystko tylko tłumaczył po swojemu i ostatecznie pozostanie sam, bo taki człowiek, który nie uznaje Boga, może liczyć tylko na siebie samego. Bardzo współczuję. Zatem Bóg jest tajemniczy. Dla człowieka wszechmoc Pana Boga jest tajemnicza z powodu doświadczania pozornej niemocy Pana Boga. Mówimy o wszechmocy, a my czasami doświadczamy niemocy. Katechizm pisze: nasza wiara w Boga Ojca Wszechmogącego może być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się złu. Ale Bóg Ojciec objawił swoją wszechmoc w dobrowolnym uniżeniu i w zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło. Właśnie na te nasze pokusy zwątpienia w Boga, kiedy nas dotyka cierpienie, a my na to cierpienie odpowiadamy modlitwą intensywną, nawet różańcem pompejańskim, i kiedy trwa to miesiącami i okazuje się, że stan się nie zmienił, a może się nawet pogorszył, to jeśli tak będziemy tylko po ziemsku podchodzić do tej wszechmocy Pana Boga, to stracimy wiarę. Nie ma żadnych wątpliwości, że musi w nas się pojawiać pewna inna świadomość, szersza, że jeśli mówimy do Boga i modlimy się do Niego, to Bóg słucha. Ale Bóg na wysłuchanie naszych próśb ma całą wieczność. I tym my się różnimy, że my jesteśmy z czasem związani i że nam się śpieszy. Jesteśmy niecierpliwi. I wydaje nam się, że kiedy nasze życie dobiegnie do końca, to znaczy się, że już przepadną wszystkie możliwości, żeby spełniły się te moje prośby. Musimy więc uważać też na to, żeby Boga nie traktować tak jak siebie. Przez to, że Bóg przyszedł w ludzkiej postaci takiej kruchej, że można Go było zranić, że można było Mu zadać cierpienie. Przez to Bóg dał nam też pewną bardzo ważną wskazówkę, że cierpienie nie jest przekleństwem. Cierpienie nie jest przekleństwem. Cierpienie jest pewną drogą. Nie chcę powiedzieć, żeby to była jedyna droga do nieba, ale raczej chcę powiedzieć, że my po prostu cierpimy wszyscy. I że różnimy się tylko natężeniem cierpienia, które może przyjść na człowieka, spaść na niego. Prawdopodobnie ten mężczyzna też kiedyś coś musiał bardzo przeżyć, to może jeszcze w dzieciństwie, gdzie po prostu podjął decyzję, że nie ma sensu żyć i zaczął się wycofywać. Co doprowadziło na dzień dzisiejszy do prawie katastrofy jego życia rodzinnego i osobistego. Jedyna szansa, że on w końcu usłyszy, że pomimo tego swojego stanu nadal zachowuje zdolność decydowania o sobie samym. I że podniesie się z tego łóżka swojego i po prostu pójdzie do pracy. Nie dlatego, że codziennie żona go podnosi, czyli że on jest przymuszony, ale dlatego, że zrozumie, że ten dzisiejszy dzień dał mu Pan Bóg i że jutrzejszego może już nie być. I że ma tylko ten jeden dzień, ten dzisiejszy, żeby go wypełnić. I to jest dla niego jakaś nadzieja, że pomimo, że tyle lat choroba już pozmieniała mu osobowość, że on wstanie. To jest możliwe. I to udowadnia na konkretnych przypadkach czy przykładach osób chorych Viktor Frankl. Doskonałym przykładem wiary w tajemniczą wszechmoc Pana Boga, w tę tajemnicę Boga, jest Maryja. Maryja, która uwierzyła, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ewangelia Łukasza, rozdział 1. I to wszystko nam przypomina katechizm. Również czytamy tutaj takie zdanie. Określając Boga imieniem Ojciec, język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty. Po pierwsze, że Bóg jest początkiem wszystkiego, oraz po drugie, że jest miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Tak to tutaj czytamy właśnie w naszym katechizmie. O tym, że jest początkiem wszystkiego, nie chcę się powtarzać, albo raczej wyprzedzać pewnych faktów, kiedy jeszcze przyjdzie omówić punkty związane z pojawieniem się człowieka. Kim jest człowiek? Ale że jesteś miłującą troską, obejmującą wszystkie swoje dzieci. To są takie stwierdzenia, które dla człowieka jakoś osaczonego cierpieniem mogą brzmieć jak drwina z jego trudnej sytuacji, choroby, cierpienia, porzucenia, samotności. Ale posiadamy coś, czego nie posiadają inni ludzie, niezwiązani, nieotwarci na Boga, zwłaszcza przez łaskę uświęcającą z chrztem. Posiadamy wiarę. Wiara pozwala nam patrzeć na naszą rzeczywistość inaczej. Patrzeć inaczej na nasze życie, nasze istnienie. I w związku z tym odnajdywać sens tego życia, nawet wtedy, kiedy po ludzku nasze życie sens już straciło. Kiedy kobieta dokonuje aborcji, to jej życie w tym momencie traci całkowicie sens. Nie ma sensu już jej życie. Ale jeżeli ta kobieta przyjmuje obecność Boga i Jego miłosierdzie, to nawet gdyby z jakichś powodów nie mogła dostąpić rozgrzeszenia, jeżeli ona to przyjmuje, to dla niej pojawia się możliwość, żeby jej życie na nowo zyskało sens. Na nowo zyskało sens. To samo oczywiście dotyczy i mężczyzn, którzy mogą dopuścić się takich czynów, zwłaszcza kiedy oni zdradzają, czy też opuszczają tych, za których się zdecydowali być odpowiedzialni. To jest grzech ciężki. I właściwie mężczyzna, który porzuca tych, za których podjął się odpowiedzialności, ślubował, przyrzekał, to jest mężczyzna bez twarzy. Jego życie nie ma sensu. Po ludzku. Ale jeżeli w to życie wchodzi akt wiary, że Bóg jest miłosierdziem, to życie tego człowieka, kobiety i mężczyzny może zacząć się na nowo. To znaczy, że każdy z nich może na nowo odzyskać sens. No a żeby przeżyć następne dni, to trzeba mieć jakiś cel. Trzeba mieć to poczucie sensu swojego życia. Kiedy nie ma tego sensu, to też nie ma za bardzo powodu, żeby sobie odpowiedzieć, po co jeszcze w ogóle mam żyć. Dlaczego Bóg jest Ojcem w ogóle? Dlaczego Bóg jest Ojcem? No, związane jest to z nami. Jest to związane z człowiekiem, z aniołami, z osobami, które powołał do istnienia. Już wiemy, że w Bogu jest Trójca i że tych trzech między sobą trwa w relacji miłości. A miłość z natury swojej jest płodna, czyli nie zatrzymuje się na sobie samym, tylko chce się dzielić sobą. Chce też przekazywać życie dalej, nie tylko oddawać swoje życie za kogoś, kogo się kocha, ale też dzielić się swoim życiem dalej, żeby inni też mieli życie. Też mieli życie. Właśnie w ten sposób Jezus, czy też z tego powodu, jest z nami w Eucharystii. Jest obecny w chlebie eucharystycznym, ponieważ jest miłością i chce się dzielić. Dzielić sobą samym, żeby inni też mieli życie, tak jak On je ma w sobie. Ale właśnie tu znajdujemy odpowiedź, dlaczego Bóg jest Ojcem. Człowiek jest bowiem owocem miłości Trójcy Świętej. Nie w jakiś taki ludzki, fizyczny sposób, ale na sposób Boga, który jest wszechmocny, który powołuje do istnienia to, co chce, czego zapragnie aktem swojej woli. Pragnienie rodzicielstwa rodzi się zatem z doświadczenia miłości oblubieńczej. A więc pragnienie ojcostwa, macierzyństwa rodzi się z doświadczenia miłości oblubieńczej. Tak jak uczył nas Jan Paweł II, mówiąc, że ojcostwo i macierzyństwo jest płodne na miarę miłości oblubieńczej. Na miarę miłości oblubieńczej. Ojcostwo, które nie jest otwarte na miłość, pozostaje uschnięte. Tak samo macierzyństwo, które się nie otworzy na miłość, pozostanie uschnięte. Uschnięte. Nie wszyscy jesteśmy powołani do ojcostwa, macierzyństwa w znaczeniu biologicznym, ale każdy z nas jest powołany przez Boga do wypełnienia siebie w funkcji ojcowskiej, jeśli jest mężczyzną, i w funkcji macierzyńskiej, jeśli jest kobietą. I nie ma tutaj między nami żadnych różnic i to nie ma znaczenia, jaką drogę życia czy stan życia wybieramy. Widać z tego, jak istotne dla dojrzewania człowieka do rodzicielstwa jest to doświadczenie miłości. Poza wszystkimi dobrymi radami, jak być dobrym ojcem, dobrą matką, niezwykle istotne wydaje się przede wszystkim, aby człowiek miał odwagę otwierać się na doświadczenie miłości. Tej miłości synowskiej. A więc doświadczenie miłości, że ja jestem ukochanym synem, tak, że ja jestem ukochaną córką. Otwierać się na doświadczenie miłości. Ponieważ w tej tajemnicy ukrywa się Pan Bóg. Ojcostwo Pana Boga nie opiera się na obowiązku, ale opiera się na pragnieniu. Boża troska o człowieka nie jest jakąś przykrą konsekwencją wynikającą z faktu, że skoro już w akcie euforii powołał nas do istnienia, to teraz trzeba się nami opiekować. Boże ojcostwo nie opiera się na obowiązku, ale ono się opiera na pragnieniu. Boża troska o nas, o człowieka, jest konsekwencją tkwiącego w Panu Bogu pragnienia. Pragnienia. Pragnieniem Pana Boga jest tworzyć z człowiekiem relacje. I to powinno być też pragnieniem rodziców, kiedy mają dzieci, żeby te dzieci dorosły, żeby dojrzały i żeby stały się zdolne do wejścia ze swoimi rodzicami w relacje. Nie już taką dziecięcą, ale tą dojrzałą, z wyboru. A zatem nie powinno być absolutnie, to jest jakimś wykrzywieniem, pragnieniem rodziców, żeby dzieci pozostały zawsze dziećmi. A więc żebyśmy jako rodzice zachowywali ciągle władzę nad swoimi dziećmi. To jest kompletne nieporozumienie. Otrzymujemy od Pana Boga w darze dzieci, które są osobami, które są odrębnymi istotami i my musimy im pomóc się wyodrębnić. To jest zadanie rodziców. Bo też takie jest powołanie Pana Boga wobec nas. On stwarza nas nie po to, żeby mieć teraz dzieci, które nigdy mu się nie sprzeciwią, bo nie mają takiej możliwości, bo ciągle on zachowuje nad nami tą władzę i z niej korzysta. Ale on jednak prowadzi nas do tego, żebyśmy się uświadomili, żeby się pojawiło nasze ja jestem, nasza świadomość. I prowadzi nas też, prowadzi człowieka do tego, żebyśmy się też uwolnili swoją wolność. A więc właśnie ta zdolność do decydowania o sobie samym i też świadomość siebie samego. To jest właśnie to, co Bóg będzie w nas wspierał, wychowywał, kiedy chce dla nas być dobrym ojcem. Czasami nawet właśnie w ten sposób, że robiąc coś samemu, ucząc się, będziemy też popełniać pewne błędy. Ponieważ gdyby nie pozwolić dziecku popełniać błędów, a zatem we wszystkim go wyręczać, dziecko to nie nauczy się zaufania do siebie, a więc nie zdobędzie pewności siebie samego. I dziecko też nie nauczy się decydowania o sobie samym, ale będzie całkowicie zależne. I potem będzie taki 80-letni bobasek, który biega za mamą i woła o smaczek. I absolutnie tego Bóg unika i on jest dla nas wzorem ojcostwa. Bogu zależy na człowieku, żeby on dojrzał i żeby stał się zdolny odpowiedzieć na zaproszenie do relacji miłości. I właśnie na tym polega ta ojcowska troska Pana Boga o człowieku. Doprowadzić nas do świadomości, a więc do tego, że kimś jesteśmy, osobami odrębnymi, innymi niż ktoś inny, i doprowadzić nas też do wolności, a więc do tego przekonania, że możemy decydować o sobie i że bierzemy za siebie odpowiedzialność. Bierzemy za siebie odpowiedzialność. Katechizm pisze jeszcze tak. Język wiary czerpie z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Pana Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, ponieważ nikt nie jest ojcem tak jak Bóg. Nikt nie jest ojcem tak jak Bóg. Numer 239 w katechizmie. Bóg występuje zatem wobec nas jako wychowawca. A zasada wychowawcza Pana Boga brzmi tak. Zawsze być gotowym do pomocy, ale nigdy nie wyręczać. Zawsze być gotowym do pomocy, ale nigdy nie wyręczać w tym, co dziecko może zrobić samo. Oczywiście, że na różnych etapach naszego życia różnie wyglądają też nasze możliwości. To, co może zrobić z powodzeniem 30-letni mężczyzna, a więc założyć konto w banku i je obsługiwać, tego nie zrobi 3-letnie dziecko. A zatem mądrość Pana Boga będzie też polegała na tym, że On wie, gdzie jest ta granica naszych możliwości, co my możemy zrobić, a w co jest jeszcze poza naszymi możliwościami. Bóg nie jest tak okrutnym ojcem, że wyznacza nam zadania i w ogóle go nie interesuje, jakie mamy możliwości. I my jako rodzice, czy jako wychowawcy również musimy tego się uczyć. Owszem, mamy nie wyręczać tych, którzy nam podlegają. Nie wyręczać, bo wychowamy kaleki. Wspierać, ale musimy też znać granice możliwości naszych wychowanków, naszych podopiecznych, naszych dzieci. Bo jeśli im wyznaczymy za wysoko postawioną poprzeczkę poza ich siły, to wtedy znowu druga skrajność, że ich złamiemy. Że złamiemy ich. Ale w tym wszystkim jest Pan Bóg, który nie ma problemów, żeby sobie radzić z pewnymi granicami, z określaniem czy rozeznawaniem, jakie są nasze możliwości. Pozostaje tylko sprawa tego, czy my będziemy Mu ufać. No bo kiedy poruszamy temat ojcostwa Pana Boga, to nieuniknienie wraca do nas temat zaufania, zawierzenia. Ponieważ zbliża się właśnie ta Niedziela Bożego Miłosierdzia, do której się przygotowujemy teraz cały tydzień, zatem jest to też czas, abyśmy się przygotowywali, żeby odnowić swoje zawierzenie i zadać sobie takie bardzo osobiste pytanie w tym tygodniu. Czy rzeczywiście ufamy Bożemu Słowu? Ponieważ ufać Bożemu Słowu, które mówi o zbawieniu, oznacza być gotowym w ręce Boga zawierzyć swoje życie. Zawierzyć swoje istnienie teraz, ale jeszcze bardziej. Przede wszystkim zawierzyć Bogu swoją największą troskę i tęsknotę o swoje życie wieczne, o zbawienie. I to jest sprawa otwarta. Przypominam jeszcze raz, że w każdej sytuacji człowiek zachowuje zdolność decydowania o sobie samym. I kiedy dzisiaj katechizm przed nami otwiera właśnie tę tajemnicę Boga jako Ojca, to jakby wywołuje nas znowu do tego, żebyśmy się opowiedzieli, kim naprawdę jest Bóg w moim życiu. Dziękuję bardzo za uwagę. To tyle.